Cześć, tutaj Igor z Zero BS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem rozmawiam z Piotrem Chimko, doświadczonym menedżerem, trenerem, ale też przede wszystkim mówcą, członkiem i działaczem organizacji Toastmasters International. Rozmawiamy o tym, w czym może pomóc nauka przemawiania menedżerowi, od czego zacząć, jakich błędów łatwo uniknąć. Zapraszam serdecznie. Cześć Piotr.
Cześć Igor.
O kurczę, tak entuzjastycznie. Dobrze, słuchaj, dzień dobry, witam Cię, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu i tradycyjnie, jak to na początku każdego nagrania, poproszę, żebyś powiedział kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
Cześć Igor, przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do nagrania, witam wszystkich słuchających bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie miły dzień, miły wieczór, ja mam. Bo Igor mnie zaprosił do programu i jestem niezmiernie podekscytowany tym, co nas czeka przez najbliższą godzinę. Ja profesjonalnie większą część zawodowego swojego czasu zajmuję się zarządzaniem zespołem zakupowym w jednej z tak zwanych dużych międzynarodowych korporacji, co daje mi niesamowitą satysfakcję związaną z tym, że pracuję międzynarodowo, pracuję globalnie, pracuję codziennie z ludźmi z całego świata, co jest dla mnie wyjątkowo atrakcyjne. I
odpowiadam. Musisz latać?
Nie, od pandemii nie muszę. Od pandemii nie muszę. W pandemii. Zresztą nasze zespoły już przed pandemią były w dużej mierze przygotowane do pracy zdalnej. My 90% naszej pracy wykonywaliśmy po prostu zdalnie. Niektóre rzeczy typu tak zwane narady koncepcyjne, no to jednak najlepiej sprawdzają się, jak ludzie są w jednym pomieszczeniu, bo ten przepływ energii, przepływ informacji jest dużo bardziej efektywny. No i zdarzało mi się, no ja miałem kilka, 6-7 podróży służbowych w roku, więc to też nie jakoś strasznie dużo.
W tej chwili mam, sam raz.
Tak, w tej chwili mam 2-3 powiedzmy w roku maksymalnie. I większość rzeczy załatwiamy tak naprawdę zdalnie. Mój zespół też jest rozproszony, też w tej chwili jest w 4 krajach, ale na początku jak miałem ten zespół, to był w 9 krajach, na 3 kontynentach, 3 religie, 3 systemy pracy. Naprawdę bardzo ciekawe wyzwanie i bardzo atrakcyjne dla mnie. To jest coś, w czym ja naprawdę się świetnie czuję.
Miło porozmawiać z kimś, kto po prostu lubi to.
Tak, ja lubię to. Wiesz, było taki klasyczny cytat z jednego z filmów, mój mąż z zawodu jest dyrektorem, no to ja, kurczę, ja muszę powiedzieć, że ja z zawodu jestem menadżerem. Nie chcę mówić, że dyrektorem, menadżerem, bo ja po prostu naprawdę wielką satysfakcję sprawia mi budowanie zespołu, prowadzenie zespołu do celu, prowadzenie zespołu do sukcesu, rozwiązywanie problemów wewnętrznych. No to wszystko, co jest udziałem życia menadżera, co większość wielu ludzi mówi, no było, zarządzanie byłoby proste, gdyby nie ci ludzie.
Nie? Gdyby nie ludzie, tak. To ja czasem tak mówię.
A ja właśnie w tym się czuję najlepiej. To jest coś, co naprawdę lubię. A poza tym, oprócz tego, wykorzystując swoje doświadczenie, no, staram się dzielić tym doświadczeniem, dzielić wiedzą, rozwijać kompetencje innych w formie szkoleń, w formie wystąpień publicznych. Jestem mówcą, jestem trenerem, to jest taka moja druga działka zawodowa, którą sobie spokojnie, powoli od kilku lat rozwijam. Ona w tej chwili już jest dosyć znaczącą częścią mojego rocznego dochodu, ale ja to wciąż traktuję poniekąd hobbystycznie, bo ja mam powiedzmy kilkanaście slotów w roku na takie warsztaty dla firm zewnętrznych, takie komercyjne, no bo mam pracę zawodową, która zajmuje powiedzmy 80-90% mojego czasu, ale to jest, ja to robię naprawdę z przyjemnością, powiedzmy hobbystycznie, no ale jest to oczywiście też część komercyjna tak naprawdę.
No o Toastmastersach nie wspomniałeś.
A Toastmasters to jest moje hobby, z którego to się wszystko zaczęło, to moje uwielbienie zarządzania, uwielbienie prowadzenia zespołów, budowania zespołu zaczęło się w Toastmasters. Toastmasters to jest największa na świecie organizacja edukacyjna, w której mamy prawie 300 tysięcy członków na całym świecie. Jesteśmy zrzeszeni w kilkunastu tysiącach klubów, które spotykają się raz na tydzień i na pierwszy rzut oka wygląda to, że po prostu ćwiczymy wystąpienia publiczne. I tak to jest, bo od tego się zaczyna często, że człowiek przychodzi do klubu Toastmasters, bo chce poćwiczyć przemawianie publiczne, bo chce opanować stres sceniczny, bo chce rozwinąć swoje kompetencje w komunikacji. A często kończy się tak, że zaczyna brać udział po prostu w całej strukturze zarządzania, tak jak ja w tej chwili. Ja odpowiadam w tej chwili za całą Europę, za kluby w całej Europie. Mm-hmm. Jest ich koło 1000 i wspieram kluby, wspieram dystrykty, osoby zarządzające tymi dystryktami w prowadzeniu tych zespołów do sukcesu, do tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać jak najbardziej z naszego programu
edukacyjnego. I żeby to faktycznie fajnie działało.
Mhm. I żeby to faktycznie fajnie działało, tak, dokładnie tak. Więc to są takie moje trzy ścieżki zawodowo-hobbystyczne. Oprócz tego mam trzech synów, wciąż tą samą żonę i jakby nie zapowiada, żadne zmiany się na tym polu nie zapowiadają. Oprócz tego lubię sobie pobiegać, popływać. W zeszłym roku zrobiłem triatlon po raz pierwszy, więc to była dla mnie taka taka wielka przyjemność, realizacja mojego marzenia takiego.
Myślę nad tym, ale muszę się nauczyć pływać najpierw. W sensie pływam rozpaczliwą żabką.
Słuchaj, 475 metrów to naprawdę 20 ale minut tam przepłyniesz.
Ja nie pamiętam, który dystans patrzyłem kiedyś, tam było chyba ograniczenie 2 godziny na całość.
Tak, 2 godziny jest na 1/8 Ironmana.
Tak, i właśnie to był ten dystans, który celowałem i myślę sobie, no kurde, ale to pływanie, no to jak ja będę tam na plecach, czy coś takiego.
Wiesz, powiem ci tak, jak zrobisz pływanie w 20 minut, to a rower 45, to 22 km 45 minut, no to się zmieści. Ja się zmieściłem w 2 godziny w każdym razie. Mm-hmm. Mimo, że jechałem tak naprawdę na rower, który nie jest przystosowany do ścigania.
No, ale oczywiście, że tak. Ja miałem do wyboru holenderską damkę 25-kilogramową i taki krosowy rower.
Więc no, ja nie wiem, taki krosowy.
Myślę, że damka byłaby ciekawsza, to myślę, że na pewno wzbudzałbym zainteresowanie.
No na pewno. Ale mógłbyś się nie zmieścić wtedy faktycznie w 2 godziny.
Mógłbym się nie zmieścić, tak. No dobrze, słuchaj, to przechodzimy do tych kwestii, bo sobie chciałem trochę tutaj porozmawiać o tych przemówieniach z racji tych Toastmastersów i twojego też tego doświadczenia trenersko-edukacyjnego. Zacznijmy tak nudno od definicji. Co to jest właściwie przemawianie w kontekście roli menedżera? Czy mamy tu na myśli wyłącznie wielkie prezentacje, wiesz, tak zwane town halle na przykład się ma w korporacji, czy też także umiejętność zgrabnego, nie wiem, przedstawienia, co się działo na cotygodniowym, copiątkowym spotkaniu.
Wiesz, Igor, ja jak prowadziłem kiedyś otwarte warsztaty wystąpień publicznych i bardzo często moje komercyjne warsztaty zaczynam od tego, że wystąpienia publiczne są jedną z najbardziej skrajnych form komunikacji, taką jedną z najtrudniejszych, można powiedzieć, form komunikacji. I jeżeli ktoś to opanuje i będzie się czuł komfortowo w wystąpieniach publicznych, to się będzie czuł komfortowo w każdej sytuacji, w niemal każdej sytuacji komunikacyjnej. I teraz jeżeli jesteś menadżerem, masz zespół, nawet zacznijmy od takiego pierwszego poziomu zarządzania, że masz kilka osób w zespole, zarządzasz kilkoma osobami w zespole, to jest najczęściej, jesteś tam team liderem czy junior menadżerem. I te osoby masz sprawić, że one będą pracowały razem, będą robiły to, co ty oczekujesz od nich, będą działały w jakimś określonym celu, będą wiedziały, po co to robią i tak dalej, i tak dalej. No, twoim zadaniem jest przekazanie po pierwsze tej wiedzy, takiej twardej wiedzy o tym, po co my to robimy, w którym kierunku zmierzamy, jakie są nasze zadania, i płynnie przejść do inspiracji, czyli do tego, żeby ci członkowie twojego zespołu mieli wewnętrzną motywację do tego, żeby codziennie wstawać i robić to, co do nich należy, najlepiej jak potrafią. I to jest, jeżeli nauczysz się występować publicznie, czyli niekoniecznie wyjść na scenę i gadać po prostu sobie amuzą, tylko z konkretnym celem, z konkretnym założeniem, według konkretnej struktury, i jesteś do tego przygotowany, no to osiągniesz swój cel, bo mówienie do 4 osób, czy do 400 osób, czy do 4000 osób, tak naprawdę niczym się nie różni. Różni się poziomem stresu dla mówcy.
Tak.
Zwłaszcza
i tym, czy ich widzisz, czy nie, bo przy tych 400 osobach czasem masz reflektory w twarz.
Tak, masz reflektory w twarz, natomiast jeżeli rozmawiasz nawet z 4 osobami, które są zlokalizowane w 4 różnych krajach, to bardzo często ich również nie widzisz, albo prosisz, żeby włączyli kamerę i wtedy widzisz ich tak, jak my siebie teraz widzimy. Nie? I to też są różne formy komunikacji. Natomiast sama idea, czyli po co, przede wszystkim musisz wiedzieć, po co wychodzisz na tą scenę wirtualną dla tych 4 osób, czy dla 400 osób, musisz wiedzieć, po co to robisz, czy wychodzisz i jakby na takim najwyższym poziomie abstrakcji, czy wychodzisz po to, żeby karmić swoje ego, Czy wychodzisz po to dlatego, że musisz, bo ci ktoś kazał, bo to jest twój pieprzony, za przeproszeniem, obowiązek? Czy wychodzisz dlatego, że faktycznie chcesz skorzystać z tego jako z jakiegoś takiego naprawdę skutecznego narzędzia menedżerskiego? Bo komunikacja, taka jak my teraz rozmawiamy, jeżeli po twojej stronie byłoby na przykład 20 osób w moim zespole, jest niesamowicie skuteczne narzędzie zarządzania. Komunikacja, tak? Czyli komunikacja otwarta, szczera, z celem, z tym dlaczego, z taką bazą, dlaczego ty mówisz to, co mówisz do tych ludzi w tym czasie. Nie?
I ja to się uśmiecham, tak? Bo po prostu wspominasz, jak ja szkolę ludzi, tam jest różnych tam kilka zasad, ale jest na przykład zasada po co, czyli właśnie po jakiego grzyba to robisz. Jest też kontrola ego a propos właśnie tego, co powiedzieć, bo mi się część mówców, którym jest chyba takich, co im się wydaje, że są dobrymi mówcami, ale tak naprawdę słychać, że są zakochani w sobie do szaleństwa.
I o tym mówimy w Toastmasters bardzo często, nie? Że jakby jeżeli uczysz, przejdziesz cały program, bo w Toastmasters jak przychodzisz, zapisujesz się, opłacasz swoją składkę, która swoją drogą nie jest kosmicznie droga, u mnie w klubie to jest 300 zł w tej chwili za pół roku, więc to
na
nie
początku, z tego co pamiętam, nie musisz.
Nic nie musisz, nie możesz przyjść jako gość kilka razy, zobaczyć, czy to ci się podoba, dopiero wtedy się możesz zapisać. Jak się zapiszesz, dostajesz dostęp do programu edukacyjnego, który za rękę, krok po kroku prowadzi cię przez te wszystkie największe, najważniejsze trudności.
W każdym Toastmastersie, bo to mnie trochę tak creepowało, w każdym Toastmastersie biją sobie ludzie brawo i dają rączkę.
To jest, Igor, amerykańska organizacja. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast jak na tym się dobrze zastanowisz, to klaskanie ma dwie funkcje. Trochę odchodzimy, jakby robimy dygresję małą, ale na początku jak przyszedłem, mówię, o mordę, co tu się dzieje? Nie?
Bo ja
nie byłem na to przygotowany. Ale potem jak się zapisałem, bo ja stwierdziłem, jak przyjdę trzy razy na spotkanie i mi się spodoba, no to się zapiszę. I przyszedłem trzy razy na spotkanie i mi się spodobało, się zapisałem i tak już od 14 lat chodzę. I jakby to klaskanie ma dwie funkcje. Pierwsza funkcja jest taka, że jeżeli ty wchodzisz, jesteś totalnie zestresowany, bo często tak jest, bo ten stres mija po kilkunastu miesiącach dopiero. Jesteś w stanie go opanować. Wychodzisz na scenę i masz ten stres, to klaskanie tak jakby ociepla ci tą scenę. Ludzie są przyjaźni, czujesz, że jak ktoś ci klaszcze, to odbierasz podświadomie, że ludzie są ci przyjaźni, ludzie cię wspierają i ten stres, odrobinę tego stresu ci zabierają. A na koniec, jak klaszczą ci, jak schodzisz ze sceny, to są takie podziękowania. Dzięki ci, dziękuję ci, że podzieliłeś się swoją historią, bo zazwyczaj te nasze spotkania, te nasze wystąpienia w Toastmasters są jakimiś historiami z morałem najczęściej albo z jakimś przesłaniem.
Fajnie, że to bo tak chciałem, wiesz, no pomyślałem, że może jakiś słuchacz zainteresuje się z Google'a, pójdzie sobie na spotkanie grupy, no i to, ty miałeś ten szok, ja też miałem ten szok i też z paroma osobami rozmawiałem, że to było szczególnie, jeżeli na przykład grupa była mała, czy na przykład ja kiedyś na jakieś spotkanie wakacyjne, na którym no dosłownie było 6 osób na sali i ja byłem 7 i po prostu to wyglądało weird, ale...
Tak, spoko. Ale to się przyzwyczaja. Ja ci powiem tak, ja teraz się czuję niekomfortowo na spotkaniach korporacyjnych, na których sobie nie klaszczemy, nie?
Okej. Okay. Słuchaj, bo jesteś w tych Toastmastersach od dawna, rozwijasz te swoje umiejętności. Czy to ci jakoś wymiernie pomogło w karierze? Jak sądzisz?
Na pewno wymiernie mi pomogło dostać pracę, którą mam w tej chwili. Znaczy do firmy, do której przyszedłem teraz, w której teraz pracuję, przyszedłem 9 lat temu. I moja rekrutacja, już wtedy byłem od 5 lat Toastmasters i moja rekrutacja wyglądała w ten sposób, że rekruterka do mnie zadzwoniła, porozmawiała ze mną 5 minut, zaprosiła na spotkanie. Ja przyszedłem na spotkanie i no i oczywiście to była taka rekrutacja w formie takiej klasycznej, opowiedz o sytuacji, w której coś tam i co z tego wyniknęło, jak się zachowałeś i co z tego wyniknęło. No to jest taka klasyczna metoda rekrutacyjna, no jakby ta rekruterka właśnie w ten sposób ze mną rozmawiała. Pozdrawiam Ewę, jeżeli mi kiedyś słucha, to pozdrawiam cię, Ewo, bo to było jedno z najlepszych rekrutacji, w jakich miałem okazję brać udział. I Ewa zadawała mi takie tego typu pytania, a ja opowiadałem historię. I ja się w połowie tej rekrutacji tak zatkało mnie, bo ja się zorientowałem, co ja robię. A robię klasyczne, typowe wystąpienia w Toastmasters miałem od 5 do 7 minut. I są ze sobą historią z morałem albo z przesłaniem. I ja robię dokładnie to samo, nie wiedząc, że to robię. Czyli byłem na poziomie nieświadomej kompetencji opowiadania historii, które miały zilustrować, dać odpowiedź na pytanie, które było które rekruterka zadała. I ja się zorientowałem, że ja to robię mniej więcej w połowie rekrutacji i mnie zatkało. Totalnie mnie zatkało, bo zdałem sobie sprawę, że to działa po prostu w sposób totalnie automatyczny. I, no i ona mnie zapytała, co się stało, a ja zupełnie jakby zrobiłem dygresję i zacząłem pytać, i zacząłem jej opowiadać, co ja właśnie robię, dlaczego i z czego to wynika. No i potem cała druga część tej rozmowy była o Toastmasters, o tym dlaczego, po co i tak dalej, i tak dalej. No ja tą pracę dostałem, myślę, że w dużej mierze dlatego, że te moje skille komunikacyjne, mimo że już kiedyś je miałem na dosyć dobrym poziomie, Toastmasters pomogło mi je wznieść na poziom naprawdę bardzo wysoki. I dzięki temu ja na przykład jestem w stanie, między innymi to mi na przykład pomaga zarządzać tym bardzo rozproszonym zespołem wielonarodowym, wielokulturowym, bo wiem, po co ja to robię, wiem, dlaczego ja to robię i jakby kontrola ego, to co ty powiedziałeś, przez te 14 lat Toastmasters bardzo mocno zwraca na to uwagę, nie? Czy wychodzisz na scenę, bo chcesz coś, bo lubisz być na scenie, bo te światła, bo te oklaski, bo karmisz się tą energią, czy to jest twój główny cel, czy twoim głównym celem jest spowodowanie jakiejś zmiany publiczności, czy jest publiczność najpierw, a potem ty, czy odwrotnie, nie?
Pamiętam, no. Oj, takie różne flashbacki mi przyszły do głowy, dlatego powiedziałem, pamiętam, ale dobrze, nie będziemy się tutaj zagłębiać, ale tak spodobało mi się to, jakby tak między wierszami wykumałem tam, że to pomaga w nauce takiego sprawnego formułowania myśli, te 5-7 minut, coś, co bardzo wielu ludzi niestety nie ma.
Ja mam Igor, prowadzę czasem konferencję też, jaka taką część, tą moją odnoga komercyjna, to jest również prowadzenie konferencji.
Konferencjerka,
tak. Jestem również konferencjerem i bardzo lubię to robić. Jakbym miał to robić często, to bym pewnie nie podobał, ale tak 2-3 razy w roku lubię to robić. Między innymi prowadzę TEDx Warsaw Women, który zazwyczaj jest w drugi piątek każdego grudnia. I w tym roku też możemy się zobaczyć na TEDx Warsaw Women, który prowadzę wspólnie z moją dobrą koleżanką, z Aleksandrą od lat, od początku istnienia praktycznie tej imprezy. I ja w ramach przygotowania się do prowadzenia takiej konferencji skontaktuję się z każdym z mówców i mówię, masz 18 minut, albo masz 10 minut, albo masz pół godziny. Tylko pamiętaj, masz pół godziny i jak zobaczysz czerwoną flagę, to znaczy, że to jest koniec. I jeżeli przedłużysz o więcej niż 2 minuty, to ja po prostu wejdę na scenę i ci podziękuję.
I zdarza się tak?
Nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś po takiej informacji nie pilnował czasu. A ja wiem, że są grupy zawodowe, jakby nie chcę wchodzić tutaj w jakie, ale są grupy zawodowe, które są zakochane w swoim głosie często, nie? Ich reprezentanci są zakochani w swoim głosie i lubią po prostu być na scenie dłużej niż powinni, a to bardzo, bardzo rozwala cały program konferencji.
Nie tyle, to znaczy nawet ja nawet nie wiem, czy tutaj już bym jakiś, nie wiem, ostracyzm odnośnie konkretnych grup zawodowych, natomiast mnie na przykład, ja jestem taki obowiązkowy i jak mi mówią, że mam na przykład 13,5 minuty, to ja się mieszczę w 13,5 minuty, coś, wiesz, i tam wszystko. I wiem na przykład, że o 14 występuję, to o 14 i to jest jedna z tych rzeczy, która mnie doprowadza do szału, że przychodzę, a się okazuje, że pozostali prelegenci w ogóle mają to w pompie dokładnie i mówią po 40 minut, a nie po 13,5 minuty. Nikt im nie przerywa, potem się okazuje, że tam siedzę, jestem głodny, publiczność jest głodna i moje wystąpienie nie jest o 14, tylko o 15:20, opóźnione totalnie i ja sam głodny i z bolącą głową, z głodu, mam wystąpić przed wkurzoną z głodu publicznością i mam ochotę wyciągnąć wtedy AK-47 i strzelać najpierw, nie wiem, czy do tych prowadzących, co przedłużyli do 40 minut, czy do organizatorów konferencji, którzy mnie przerwali.
Igor, byłem na konferencji kiedyś, to była konferencja taka pro bono, więc ja tam występowałem niekomercyjnie. Wszyscy występowaliśmy tam niekomercyjnie i ja miałem 18 minut na swoje wystąpienie i ja miałem powiedzmy 15 minut plus 3 w zapasie przygotowanego materiału i mój poprzednik na scenie zjadł mi z tych 18 minut, zjadł mi 10. A ponieważ lunch był o godzinie konkretnej, no to mi z 15 minut mi zostało 8. Ja się zmieściłem, ponieważ jestem toastmasterem i jestem w stanie ad hoc dostosowywać content do tego, co jest. Ja jestem w stanie z 10 minut, z 15 minut zrobić 3-minutowe wystąpienie, 5-minutowe po prostu ad hoc, w locie, nie? Bo jest taka potrzeba. No po prostu to jest ileś tam godzin spędzonych na scenie i jestem to w stanie zrobić. Ale to nie było okej, no bo ja jakbym cała moja historia, musiałem pominąć kilka ciekawych historii, takich, które faktycznie mogłyby ten...
No masz generalnie gorsze wystąpienie wtedy,
tak,
no.
Historie są olejem, taką oliwą napędzającą ten silnik historii, która historia ma wzmacniać przekaz. No bo ja mogę przyjść, powiedzieć, jeżeli chcesz skutecznie zarządzić zespołem, to musisz robić A, B, C, D, E, F i właściwie na tym się może skończyć. 10 sekund mamy wystąpienie, tak? Ale pod każdy A, B, C, D, E, F mam historię i antyhistorię, nie? Czyli historię, w której takie coś się sprawdza, to jest zazwyczaj historia z mojego doświadczenia, albo historia, w której brałem udział, i antyhistorię, w której ktoś, kto tego nie zrobił, no nie odniósł sukcesu. Tak? No i jeżeli ja mam tych tam powiedzmy 10 historii, one są krótsze albo dłuższe, to one ilustrują ten przekaz i one dzięki temu wywołują też pewne emocje, bo jeżeli ja opowiadam o kwestiach związanych z życiem korporacyjnym, no to wielu z nas pracuje w różnych firmach i wiele z nas miało do czynienia na przykład z toksycznym menedżerem.
Nie? Może się zidentyfikować z tym.
Otóż to.
I chyba cię bardziej słucha cię wtedy.
Otóż to. I wtedy ja, jeżeli ja mówię, że na przykład umiejętność skutecznej komunikacji jest jedną z baz, jest jedną z podstaw skutecznego zarządzania i ktoś, kto potrafi skuteczną komunikację, jest skuteczniejszym menedżerem, a ktoś, kto nie potrafi, i podaje przykład człowieka, który w ogóle się nie komunikował, mimo że był na bardzo wysokim stanowisku, no i potem wyleciał z tego stanowiska, no bo nie był w stanie zarządzać, bo ludzie zaczęli mu odchodzić i przestał osiągać sukcesy, bo zastępował ludzi lepszych gorszymi ludźmi, którzy byli tacy jak on, no i wtedy jakby no jest gotowy przepis na wywrócenie się, na wywrócenie organizacji. Na szczęście wtedy ktoś się w miarę szybko zorganizował, odsunęli go od obowiązków, no jakby to jakoś tam sensownie zadziałało. Firma dalej istnieje przynajmniej. Natomiast no są sytuacje takie, które, jeżeli ja opowiadam taką historię, no to wtedy ja chcę tę historię pokazać, no bo jeżeli ja powiem A, B, C, D, E, F, to mogę równie dobrze to wysłać mailem, jakby na tym się może skończyć, nie? To wtedy po co ja mam przychodzić na tę konferencję w ogóle.
Także ja... Czyli tu mamy kolejną radę tak naprawdę dla słuchaczy, że ten storytelling to tak naprawdę, weźcie to pod uwagę, że to jest po prostu przykład też. Po pierwsze to inspiruje, po drugie też jakoś, nie wiem, pozwala chyba co, połączyć kropki bardziej.
Igor, po pierwsze storytelling to są emocje, nie? Bo my jakby zapamiętasz, jeżeli coś przeżyjesz. Jeżeli w tej mowie, znaczy jeżeli do ludzi, którzy oglądali na przykład Gwiezdne Wojny, no to jeżeli obejrzysz raz Gwiezdne Wojny, to dużo z tego jesteś w stanie odtworzyć później, przypomnisz sobie, kto występował, jaki był problem i w jaki sposób bohaterowie przeszli od problemu do rozwiązania, bo na tym polega storytelling, nie? Od przechodzenia od problemu do rozwiązania, od konfliktu do rozwiązania. I teraz, jeżeli my to włączymy w kwestie biznesowe, co się robi zaskakująco prosto, chociaż mówią, no tak, ale my jesteśmy informatykami, my jesteśmy programistami, u nas nie ma żadnych historii, u nas jest czysty kod.
Mam same historie.
Moją ulubioną grupą docelową, jeśli chodzi o grupy szkoleniowe, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, są programiści. Bo programiści zazwyczaj, jeżeli podasz im algorytm, no to wtedy wchodzą w ten algorytm i jeżeli faktycznie po pierwszej, drugiej iteracji wejścia na scenę i wdrożenia pewnych podpowiedzi, które w czasie szkolenia padają, zaczynają zaskakiwać, mówią, o, to działa. Nie? I teraz ja mówię, ja mam bardzo proste ćwiczenie i teraz mogę się podzielić tym ćwiczeniem dla każdego. Jeżeli uważasz, że w twojej działce nie ma historii, to przypomnij sobie ostatnią sytuację, w której był jakiś problem, w której zmierzyłeś się z jakimś problemem. Czy jesteś menadżerem, czy jesteś ekspertem, specjalistą, dyrektorem. Przypomnij sobie ostatnią sytuację, w której był jakiś problem i opowiedz ten problem zaczynając od słów. Była taka sytuacja.
I nagle się okazuje, że to masz jest historia. 7 historii tygodniowo.
Tak, i to są historie. To jest storytelling, który jak opowiadasz ludziom przy piwie, to albo pękają ze śmiechu, albo się współczują, albo są zatroskani, albo łapią się za głowę, mówią, co za debil, nie? No bo tak jest często, nie? Jak w ogóle kogoś takiego dopuścili do zarządzania zespołem na przykład, tak? I to są historie, które potem się pamięta, które potem się opowiada. Jeżeli ja zawsze mówię, opowiedz historię ze swojego... Przygotowuję ludzi na konferencje, na przykład takich programistów. Programiści mają masę konferencji, informatycy, deweloperzy, jakby jak zwał, tak zwał, architekci systemów i tak dalej, mają bardzo dużo konferencji, chyba tylko lekarze mają więcej. I oni na te konferencje przychodzą i opowiadają, jakby często opowiadają swoim butom, nie? Te historie. I opowiadają, pokazują kod, i tu zrobiliśmy to, to trzeba zrobić, to zrobić tamto. I to są, znaczy trzeba naprawdę dużo energii zainwestować w to, żeby podążać za piątą czy szóstą taką prelekcją. Ale są tacy, którzy opowiadają, była taka historia, że mieliśmy tam, nie wiem, mieliśmy bazę danych, która się wyłożyła, bo coś tam. I siedzieliśmy i zastanawialiśmy, co z tym fantem zrobić. Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić to. No i wdrożyliśmy to. I tu możesz pokazać kod, możesz pokazać strukturę, możesz pokazać jakąś prezentację. I to nie wyszło, bo potem zorientowaliśmy, że X, Y, Z. Potem zrobiliśmy czegoś takiego i kolega wpadł na pomysł, który był z pozoru był zupełnie bzdurny, bo w ogóle do niczego nie pasował, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy, bo już było późno. I faktycznie to zadziałało. No i jest piękna historia.
Zdropował całą bazę i wszystko zaczęło działać.
Tak, zdropował całą bazę i jakby można było pójść do domu. Tak, dokładnie. Tak. No i w czasie warsztatu właśnie tego typu teksty, których ja nie mówię, część rozumiem już, tak, ale których ja nie muszę rozumieć, one podają. W czasie tych warsztatów tworzy się też pewna społeczność, taka mikrospołeczność się tworzy i ludzie się wzajemnie nakręcają do tego, żeby te prezentacje były lepsze. I teraz ja ci powiem tak, ja prowadziłem taki cykl warsztatów dla takich deweloperów z jednej firmy i oni się przygotowali pod konferencję. Ja obejrzałem ich wystąpienie na poprzedniej konferencji i potem, potem byłem na tej konferencji, pojechałem na tę konferencję zobaczyć, jak oni występują i to było... No prawie, że standing ovation dostawali, nie? Prawie, że owacje na stojąco, bo nie dość, że mieli fantastyczny content, bardzo konkretny, to on był opakowany w taki sposób, że to było jeszcze super atrakcyjne do słuchania, super, super łatwo było to, bardzo łatwo było to za tym podążać, za tą historią, nie? Czyli była krok po kroku, bardzo czysto, przejrzyście i na końcu był bardzo jakiś konkretny wskazówka, morał, podpowiedź, rozwiązanie i naprawdę to świetnie działa.
Czyli już tutaj... Gryźliśmy się tak naprawdę, moje pytanie pod tym właśnie, jak zacząć się uczyć mówić lepiej, czyli to przede wszystkim ta pierwsza rada, no tam w sumie nawet wcześniej były, ale może jeszcze na chwilę wrócimy do tego celu, ale to że historię, opowiedz tu jakąś historię.
Przede wszystkim musisz wiedzieć po co, opowiedz historię z początkiem, rozwinięciem, zakończeniem. Podstawa historii, musi być bohater, warto, żeby był również antybohater. Często jest nim menadżer, często jest nim klient, dostawca, tak? To ma być jakiś antybohater, z którym jest jakiś konflikt, albo pracownik, jest menadżerem, często jest konflikt, tak? Konflikt jest osią, jest przyczyną do opowiedzenia historii. I teraz to, w jaki sposób bohater rozwiązuje ten konflikt, czyli ten cały scenariusz na historię, może też obfitować w różnego rodzaju potknięcia tego bohatera, tak? Próby. Tak samo mówi się, że jest cała historia bohatera Campbella. No można podróż bohatera Campbella. O tym jest naprawdę, jak wpiszesz sobie, ktoś sobie wpisze podróż bohatera Joseph Campbell.
To u mnie nigdy nie działało.
Bohater o tysiącu twarzy. To naprawdę to jest w 12 krokach. Cały scenariusz na każdą historię. Dowolny film, jaki sobie obejrzycie, dowolną książkę, jaką sobie fabularną przeczytacie, to tam odnajdziecie elementy tej podróży bohatera.
Natomiast ja to od razu challenge'uję, że mówię, że to u mnie nigdy nie działało. W sensie, jak opowiadam historię, po prostu opowiadam historię, realne rzeczy, które się zdarzyły mi, moim znajomym i tak dalej. Z przykładami, jak to rozwiązaliśmy i tyle, a jak próbowałem raz, dwa czy trzy ułożyć podług właśnie tej podróży bohatera, to takie drewno mi wychodziło.
Ale prawdopodobnie tak jak opowiadasz, żebyś to w sposób naturalny, bo nasze opowiadanie historii
Też doszedłem do wniosku, że przekombinowanie to jest, że czasem można po prostu przekombinować.
No tak, ale to jest jakby ta odrobina teorii taka podpierająca to, co my tak naprawdę robimy naturalnie. Nie? Czerwony kapturek, Jasi Małgosia, zaczynając Gwiezdne Wojny,
Star Trek, Tolkien,
Star Trek, każdy odcinek Star Treka jest osobną historią. Każdy odcinek dowolnego praktycznie serialu, nawet Doctor House, czy jakiś, nie wiem jakie teraz seriale są, jest swego rodzaju historią, która zawiera tego typu elementy. Nie?
Jeszcze do tego celu, do tego po co bym na chwilę wrócił, bo jakoś żeśmy się tutaj na tych historiach skupili, a nie wiem, czy się zgodzisz, że to nie do końca jest takie oczywiste, bo ludzie sobie myślą, po co mam to, status mam przedstawić. Nie zadają sobie kolejnych pytań, no ale gościu, no kto słucha tego statusu, co ich interesuje? I często się okazuje, że na tym statusie przez 3/4 czasu mówią o rzeczach, które tych ludzi kompletnie nie interesują, oni są znudzeni,
No po co jest status? No Igor, no po co jest status?
To nie jest tak oczywiste, pewnie często zależy od firmy, zespołu, dla kogo jest status, czy to jest status dla klienta, dla wyższego managementu, czy to jest status dla zespołu.
No jakby zacznijmy od tego po co, tak? Jeżeli ja jak pracuję z zespołem, no to ja nie, jak spotykam się z nimi, to ja im mówię po co my to robimy, tak? Mhm. Robimy to po pierwsze, żeby dać przestrzeń do tego, żeby każdy się mógł wypowiedzieć na forum zespołu, mhm. nie? Po drugie, po to, żebyśmy my wszyscy jako zespół mieli tą samą wiedzę na temat tego, czym się zajmujemy. Po trzecie, jest to forum do tego, żeby zapytać o pomoc, zapytać o wsparcie. Mhm. Mam taki problem. Czy ktoś z was może się z czymś takim spotkał? Mhm. To nie musi być spotkanie, to może być czat grupowy, nie? Do którego dostęp mają mhm. wszyscy. Ktoś wrzuca pytanie i rozwija się dyskusja, czasami dosyć długa, dosyć zażyła. Dosyć taka bardzo angażująca. Po co jeszcze robimy?
Nie mylić z gównoburzą.
Nie. Tam w zespołach... gównoburze w zespole raczej nie, bo to gównoburze się pojawiają wtedy, kiedy ludzie się nie znają zazwyczaj. Nie? Kiedy jesteś anonimowy, to wtedy wchodzą gównoburze. No tak to jest. Natomiast jest jeszcze trzeci powód, że na przykład ja jako menadżer mam jakieś ważne informacje do przekazania, mhm. tak? Tylko że to muszą być ważne informacje. Jeżeli to jest informacja o wynikach, które dzień wcześniej wysłałem mailem, mhm. to jeżeli ja tego nie dam do tych wyników kontekstu, tylko powiem, no w zeszłym tygodniu zrobiliśmy 144 tysiące tam zleceń, mhm. Z czego 27 tysięcy było w statusie takim i to wszystko było w mailu, to ta część jest stracona, znaczy ten czas jest stracony. Jeżeli ja do tego dam kontekst, czyli było więcej, bo coś tam, bo było mniej, bo coś tam, albo jesteśmy w trendzie takim i chciałbym, widzę potencjał do wzrostu w taki sposób, to ma sens, tak? Jeżeli ja dzielę się samymi wynikami po to, żeby się nimi dzielić, to nie ma sensu, nie?
Co tych ludzi interesuje? Ja bym był realistą często, bo właśnie często to, co interesuje ciebie jako menedżera, niekoniecznie interesuje tych ludzi i oczywiście czasem trzeba ich troszkę w pozytywny sposób chyba zmusić do tego, żeby wysłuchali, a to wtedy można to skrócić, podać w jakiejś właśnie atrakcyjniejszej, może historiowej formie, a nie ich przez 20 minut męczyć jakimiś slajdami, bo szczególnie jeszcze na spotkaniu online, to człowieku. Oni już cię dawno nie słuchają, oni maila robią.
Maila albo tam herbatę piją, albo czatują z kimś na boku. No. Kto z nas tego nie robił? Wiesz co, tak, ja bardzo często, ja jak zaczynam pracę z zespołem i zaczynamy robić sobie taki governance, można powiedzieć, w jaki sposób prowadzimy ten zespół, w jaki sposób pracujemy w tym zespole, ja pytam, co byście chcieli robić na spotkaniach, o czym chcielibyście rozmawiać na spotkaniach zespołu, czy w ogóle one są potrzebne, nie? Ja pytam, tak? Znaczy ja mam swój pomysł oczywiście, ale ja pytam, ja mam jakby jak...
Aż poszukam swojego szkoleniowego serduszka.
Jak wiesz co, jak sobie zrobiłem autoidentyfikację stylu zarządzania, to ja mam styl demokratyczno-coachingowy. Ja rzadko wchodzę w taki autorytarny styl zarządzania. Wtedy, kiedy faktycznie mamy kryzys i jest coś do opanowania, no to ja wtedy wchodzę w takie buty takiego drivera, nie? Że ja teraz ja wam teraz muszę. Jest sytuacja. Ja wtedy mówię, jest sytuacja kryzysowa, przez jakiś czas musimy robić tak. Nie? I jakby ja to wtedy to nazywam w taki sposób, a nie inny, że jakby ta demokracja schodzi trochę na boczny tor. Nie? Ale ja pytam, po co my chcemy mieć takie spotkanie? No i teraz ja ci dam przykład. Jako doradca regionu, czy tak zwany Region Advisor w Toastmasters w tej chwili, ja mam pod opieką 8 dystryktów, w każdym dystrykcie są 3 osoby zarządzające tym dystryktem, jeden powiedzmy dyrektor dystryktu i 2 wicedyrektorów od różnych kwestii, od rozwoju i od jakości. W sumie 24 osoby. No i teraz zwyczajowo raz na miesiąc Region Advisor spotyka się z każdą z tych funkcji, z dyrektorami dystryktu, z dyrektorami do spraw rozwoju i z dyrektorami do spraw jakości. Czyli masz 3 spotkania po 8 osób, które są jakby, można przyjść, można nie przyjść. No i teraz moje doświadczenie jest takie, że te spotkania w formie takiej tradycyjnej, jak kiedyś się tego to robiło, one są mało atrakcyjne. Ja byłem w tej roli dyrektora dystryktu, to ja byłem może na 5 z 12, na których powinienem być.
Bo było nudno.
Bo jeżeli ja mam zainwestować godzinę, i zazwyczaj to było tak, że ja się wydzwoniłem z samochodu. Jak jechałem, na głośny mówiący, coś tam może powiedziałem, ale zazwyczaj to były spotkania, które no nie były jakoś tam super atrakcyjne. Mhm. I teraz ja się wchodząc w tole, zastanawiam się, jak to zrobić. Teoretycznie na liście moich obowiązków jest robienie tych spotkań takich regularnych z tymi zespołami. No i ja się naprawdę mocno nazmużdżałem i mam pewien pomysł, który będę teraz realizował na koniec września, żeby nie robić spotkań osobnych z każdą funkcją, tylko spotkań dla wszystkich, dwa terminy, na których będziemy mówić o jednym, będziemy rozmawiać o jakiejś konkretnej rzeczy. Dla mnie na przykład zauważyłem pewną rzecz, że ludzie, którzy wchodzą na te role, te role zarządzania oraz jakby liderskie w dystrykcie, cały czas funkcjonują w takim trybie, że ja chcę coś zrobić. A leadership na taki, masz 2000 osób w klubach, nie? Masz 100 klubów, masz 20 kilku opiekunów rejonu i masz powiedzmy 4-5 dyrektorów okręgów, nie? I to jest twój zespół. Ty masz nie robić nic, ty masz sprawić, że rzeczy się dzieją. Twoim narzędziem są ludzie, jakkolwiek to paskudnie brzmi, ale twoim narzędziem są ludzie. Ty masz pracować z ludźmi, ty masz mniej robić, a więcej wywoływać działania. Nie? No jakby zauważyłem, że jak rozmawiam z tymi dyrektorami dystryktu, o, serduszko znowu, jak rozmawiam z dyrektorami dystryktu, oni większość, może nie wszyscy, ale większość jest w trybie, my będziemy otwierać nowe kluby, my będziemy robić coś tam. Jakby ja też, to też było moim udziałem. Jak wchodziłem w tą rolę, to ja miałem taki pomysł, że...
Mało kto ma naturalnie taki talent, że tak nie robi.
Tak, no bo to trzeba przejść, wiesz, no nagle twoje działania nie mają... ty nie robisz bezpośrednio, nie twoimi rękami. Robisz innymi, cudzymi rękami, można powiedzieć.
Jeszcze jak ktoś jest perfekcjonistą, to oni robią nie tak, jak ty sobie wyobrażałeś.
Tak. No jakby mam z tym do czynienia, tak? Mam z tym do czynienia. I teraz na przykład najbliższy warsztat, na którym to spotkanie takie dla wszystkich tych dyrektorów dystryktu i wszystkich tych 24 osób z 8 dystryktów, będzie na temat tego, czym jest, a czym nie jest leadership, nie? I spotykam się zapraszam drugą osobę, gościa, która też ma pewną eksponowaną funkcję w Toastmasters i będziemy sobie rozmawiać, będziemy zapraszać do dyskusji ludzi, którzy tam są. Zrobimy takie dwie rundy, te rozmowy, to będzie taka rozmowa typu, tak jak my w tej chwili rozmawiamy, bardzo otwarta, ale ukierunkowana na pewne tematy, nie? No i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ja muszę poeksperymentować, żeby te spotkania dawały wartość tym ludziom, którzy w tych spotkaniach uczestniczą, żeby to nie było spotkanie dla spotkania, żeby odhaczyć, dobra, było zamknięte, bo to mi o to chodzi, nie?
Lepiej, a propos tych rad ciągle, nie? Jak zacząć się mówić? Czasami to nie jest kwestia, znaczy oczywiście jest dużo kwestii takich odnośnie formuły tego, jak ty masz to robić i tak dalej, ale czasami też, nie wiem, środowisko, sam koncept na spotkanie, idea tego wszystkiego, czyli generalnie tak jak sobie myślę, na przykład jak masz dwugodzinny status cotygodniowy, na którym siedzi 16 osób i jest po prostu wymiana ze szczegółami, co się dzieje w każdym tam podzespole, czy tam subteamie, czy jakkolwiek tego nazwiemy, to może być bogiem przemówień publicznych, to spotkanie i tak będzie nudne jak flaki z olejem.
No ale co można zrobić, Igor, w takiej sytuacji? Jakby, no ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem head of project management office i mam iluś tam program managerów, którzy muszą się wyspowiadać na statusie. Każdy program dotyczy czegoś innego. I właściwie...
Ja bym się z nimi spotkał indywidualnie, w sensie moje główne pytanie jest takie, czy oni tak naprawdę są żywo zainteresowani tym, co się dzieje u innej osoby. Najczęściej odpowiedź brzmi nie, po czym ludzie mówią, a nie, no...
Ale warto wiedzieć.
Ale warto wiedzieć. Ja mówię, no może i warto wiedzieć, ale no nie oszukujmy się, jako to jest dwugodzinne spotkanie i oni nie będą się słuchać wzajemnie. Tak, warto wiedzieć, to na przykład zróbmy sobie na kwartał taki digest z tych najciekawszych jakichś rzeczy i tak dalej, a tu się z nimi po prostu spotka indywidualnie, bo to no, po prostu jest masakra. Menedżerowie tak nie robią. Dlaczego? Bo tak jest wygodniej sobie ich zebrać w jednym pokoju i odpytać.
No, czy wiesz, jakby są menedżerowie, którzy mają status, który polega na tym, że rezerwują sobie dwie godziny u siebie w jakimś tam salce i mają na każdą osobę mają 10 minut. Wchodzisz, wychodzisz.
Że to trochę wygląda jakby i taka kolejka stoi, tak?
I taka kolejka, no, czy wirtualna, czy taka, no ale tak, każdy wie, że masz od 10 do 10 i masz się zmieścić 10 minut, nie? I to jest jakby okej, są w pokoju, są dwie osoby zainteresowane tym, co się dzieje, można zrobić szybki ten, jeżeli jest tak. problem i nie mieści w 10 minutach, to planujesz sobie dogrywkę
ciekawe.
W wolnym, tak, w innym momencie, nie? Co można zrobić, jeżeli, żeby budować społeczność, tak? No bo jeżeli jestem odpowiedzialny za zespół, to ja chciałbym, żeby zespół był zespołem. Co można zrobić, bo siła zespołu polega na wsparciu, na wzajemnym zaufaniu, na tym, że możesz poprosić o pomoc i tą pomoc dostaniesz w ten czy w inny sposób i możesz polegać na zespole. Zespół jest siecią, która cię złapie, jak spadniesz, nie? Jak upadniesz. Tak powinno być założenie, nie?
Takie ładne metafory, podoba mi się.
No więc tak to wygląda. Nie tylko sieć zespołu, ale w ogóle sieć twoich kontaktów. Twój network jest twoją siecią, która może ci pomóc złapać, możecie złapać, jeżeli się potkniesz, nie? Na przykład. Więc jakby ja nigdy, jak zawsze, ja zawsze podkreślam wagę nieformalnego networkingu w dowolnej organizacji, nie? Czym więcej ludzi znasz, czym więcej ludzi ciebie zna, wie, czym ty się zajmujesz, wiesz,
czym... I na zewnątrz firmy, tak.
Oczywiście. I teraz wyobraź sobie, że jesteś takim członkiem, czy człowiekiem, który zarządza takim zespołem, powiedzmy 15 project managerów czy program managerów. O co możesz ich poprosić na powiedzmy godzinnym spotkaniu, bo półtora godzinnym spotkaniu raz na powiedzmy 3 tygodnie. A powiedz mi o jednym problemie, który miałeś i jak go rozwiązałeś.
Największym. I to będzie wartościowe.
Tak, i jakby narzucać taki wymóg, że to musi być coś na tyle zabstrahowane od tego kontentu twojego projektu, którym się zajmujesz, albo na tyle proste do wyjaśnienia w minutę, że jesteś w stanie w 5 minut albo w kilka minut, 5 do 7 minut opowiedzieć, na czym polegał problem, jakie działania podjąłeś i jaki był skutek. I ważne, żeby jeśli chodzi o zarządzanie, no zarządzanie projektami ma swoją strukturę, tak, niezależnie od tego, niezależnie od kontentu. Czyli dobry program manager czy project manager teoretycznie doświadczony powinien zająć się dowolnym kontentem i przeprowadzić go od punktu A do punktu
Z. Teoretycznie.
Teoretycznie, nie? Oczywiście są ci, którzy się bardziej będą w branży medycznej, bardziej ci, którzy czy bardziej w IT, czy bardziej w sprzedaży, ale generalnie co do zasady project management jest pewnym procesem, nie? Który, i teraz jeżeli ja się napotkałem problem na przykład, no nie wiem, z uzyskaniem sign off na jakąś część projektu od jakiegoś konkretnego stakeholdera, którego wszyscy znają i wszyscy wiedzą, że...
Słuchaczom z MSP przetłumaczymy, że o uzyskanie akceptacji od kluczowego menedżera.
Tak, no bo ja niestety korpomowa w dużej międzynarodowej korporacji jest bardzo ciężko nie mówić.
Stanie sign off od stakeholdera na steko.
Sign off od stakeholdera, tak, na statusie. Nie? bo Andrzej ze sprzedaży, on zawsze challenge'uje, czyli podważa twoje zdanie i próbuje z nim walczyć.
Przywala się,
tak. I udało mi się uzyskać akcept od Andrzeja w taki to a taki sposób, jest ważną informacją dla twoich kolegów zespołu, nie? Na przykład, tak?
No. Czyli znowu ja tak destyluję to wszystko krócej, po prostu krócej, bo tam na przykład było takie, opowiedz o jednym problemie.
Tak.
Bo chyba mam też wrażenie, że to też tak trochę sprawnie przeszedłem to pytanie właśnie, z jakimi błędami w kontekście takiego sprawnego formułowania myśli i nauki takiego formułowania myśli spotykasz się najczęściej, jak ich unikać? I to już mam jeden błąd, po prostu za dużo na raz.
Dzięki Igor za to pytanie. Od tego się zaczęła moja kariera szkoleniowa.
Od błędów.
Trenera. Tak, od tego się zaczęła moja kariera trenera wystąpień publicznych, bo ładnych parę lat temu zadzwoniła do mnie, ty byłeś na moich warsztatach i ja tą historię opowiadałem. Zaczęło się od tego, że zadzwoniła do mnie moja koleżanka z liceum, Magdę pozdrawiam, jak będzie tego słuchać. I mówi, Piotr, słuchaj, zostałam zaproszona na konferencję dyrektorów finansowych z całej mojej grupy do Londynu i mam 15 minut i mam powiedzieć coś o swojej firmie. Ty tam coś słyszałam, że ty się w tych wystąpieniach publicznych tam obracasz. Ja mówię, no coś tam się obracam, powiedz mi, co masz. No mam parę slajdów. No i ja ciężko westchnąłem i mówię, dobrze, to przyślij mi te slajdy i zobaczymy, co się stanie. No i ona wysłała te slajdy, ja przejrzałem te slajdy, były takie klasyczne korposlajdy, na których było bardzo dużo informacji, ale mało treści. No i mówię, Madzia, to zróbmy tak. Wysłałem jej kilka pytań, tam 6 takich kluczowych pytań, na które musi sobie odpowiedzieć, zanim w ogóle zacznę z nią rozmawiać w konkretach. Mówię, miej przygotowane odpowiedzi na te pytania, zdzwońmy się i zobaczymy, co się stanie. No i ona przygotowała, zadzwoniła, 1,5 godziny rozmawialiśmy przez telefon. I ja mówię, dobra, to ty teraz to opracuj sobie, przyjedź do mnie, jak będziesz jechała po drodze z biura do domu, wpadnij do mnie na godzinkę, to jeszcze to doszlifujemy i będziesz gotowy. Mhm. No i faktycznie ona przyjechała, zamiast godzinki spędziliśmy na tym 2 godziny.
No tak i to jest.
Jakby z oryginalnych slajdów nie zostało nic, bo generalnie slajdy tworzy się kiedy? Na końcu. Jak wiesz, po co wychodzisz na scenę, co chcesz powiedzieć, czy wychodzisz przed ludzi wirtualnych, czy swój zespół, jakikolwiek, taką scenę, ja mówię scena, no niekoniecznie musi być taka scena faktycznie fizyczna, ale wychodzisz przed ludzi, mówisz do ludzi, musisz wiedzieć po co, jakie historie, co chcesz opowiedzieć i w jaki sposób ten swój przekaz chcesz naoliwić, żeby on trafił. No i jak już to masz, no to wtedy możesz to zilustrować slajdami, jeżeli jest taka potrzeba.
Ja się nie powstrzymam i też challenge'uję. Ja bym delikatnie to zmodyfikował. Finalne slajdy, znaczy ostateczną wersję slajdu tworzysz na końcu.
No tak, bo jako notatki.
Bo na
jako...
przykład mi pomaga, ja tę radę słyszałem wiele razy i próbowałem ją zastosować, ale okazało się, że dla mnie świetnie działa. Ja po prostu dla mnie, jak sobie siadam keynote z MacBooka, ja się nie bawię w zdjęcia inspirujące i tak dalej. Ja sobie tworzę 6, 7, 8 slajdów i na każdym jest po prostu czarny napis. I to jest mój plan, to jest mój konspekt. Tak. Nie lubię z kartką, lubię tak.
No to każdy ma, Igor, to są notatki, to jest ta faza przygotowawcza, tylko to nie są twoje slajdy. To jest twoja, to jest
tak, to nie są te slajdy, które ludzie zobaczą.
To jest twój materiał roboczy, nie? I jakby ja to robię bardzo często w formie mindmapy, jak mam taką pracę kreatywną, co ja w ogóle chcę, żeby zebrać wszystkie rzeczy, które ja chcę powiedzieć i potem, tak jak ładnie użyłeś słowa, ja potem to destyluję, nie? Czyli zaznaczam sobie czerwonymi kółkami te najważniejsze tematy i potem otwieram sobie swojego PowerPointa i robię to, co ty robisz, nie? Czyli wklepuję sobie najważniejsze tematy, najważniejsze myśli, a potem albo to ilustruję zdjęciami, albo w ogóle wywalam, ukrywam to, czego nie potrzebuję. No i jakby, wiesz, no są zasady, no musisz mieć jeden slajd na 2 minuty, nie? No bzdura, możesz, jak to ładnie mój kolega ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jeszcze kiedyś Kamil Kozieł, mówi, no ja jestem w stanie zrobić taką prezentację, w której w 14 sekund robię 23 slajdy, nie? No i pokazuje, ma taką prezentację, na której pokazuje, jak to działa, nie? I naprawdę, nie przyjmujmy ortodoksyjnie, że musi być coś tam, nie? To wszystko, to jest tak samo jak taka stara dobra zasada, że jak mówisz ze sceny do ludzi, to musisz stać do nich frontem. Generalnie tak. I bo to działa, ale jeżeli twoja historia albo twoja narracja wymaga tego, to się możesz do ludzi odwrócić tyłem, żeby coś zademonstrować, żeby coś podkreślić, żeby jeżeli to jest środek wyrazu, środek artystyczny do przekazania tego, co chcesz powiedzieć, to nic nie stoi na przeszkodzie.
Tak. Czyli takim fundamentalnym błędem, sorki, że ci wejdę, bo wrócę jeszcze do tych slajdów na chwilę, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, jest to, że nie rób slajdów, znaczy twoja prezentacja to nie są slajdy, które po prostu pokażesz, bo ludzie chyba tak widuje takie prezentacje, że oni po prostu mówią i na tym slajdzie, drodzy państwo, widzimy coś tam. Tylko to ma być jakiś posiłek, wręcz ja chyba nie wiem, czy się zgodzi, słyszałem, że musisz być gotowy, jak będą problemy techniczne, że nie będzie tych slajdów.
Tak. To jest dobra praktyka. Przygotuj swoją prezentację tak, jakbyś miał nie mieć slajdów. Nie? Jeżeli, albo że załóż sobie, że być może twoich slajdów nie będzie widać, nie? Bo z tego czy innego powodu technicznego. I takie rzeczy się też zdarzają. No jeżeli jesteś w stanie takie coś zrobić, to slajdy wzmagają twój, pomagają ci w przekazie, pomagają ci coś zilustrować. Natomiast no jakby... slajdy nie są prezentacją. Nie?
Muszą mieć jakiś sens, one wzmacniają, a nie są samą prezentacją.
Tak.
I to jest ten błąd, bo pytałem o błędy, czyli to jest ten taki błąd, który po prostu widzisz co, taki podstawowy najczęściej.
Tak, że opowiadam o tym, co jest na slajdzie. Nie?
To się ze studiów chyba bierze, czy jak sądzisz?
Ja nie wiem, z czego to się bierze. Znaczy ja niestety, ja to widzę też u mnie w firmie, nie? Czyli pokazuję slajd, na którym jest wszystko, I on sobie wisi ten slajd cały czas. Ja zdążyłem go 3 razy przeczytać, a człowiek o tym opowiada dopiero jest w 1/3, nie? Więc to trochę bez sensu, nie? Także slajdy, te finalne slajdy, ten design slajdów ostateczny, no to robisz na końcu, jak już wiesz dokładnie, co masz, przeszedłeś sobie te notatki, wydestylowałeś je, przerobiłeś. No i potem warto zadbać jeszcze o tą warstwę sceniczną, tą warstwę komunikacji, żeby to, co...
Jakie tam błędy? Takie najważniejsze.
Wiesz co, ja się nie przyczepię się do tego, czego się wszyscy przyczepiają, czyli do dźwięków namysłu, czyli tego, jak ktoś mówi...
Mam z tym problem notoryczny, para słowa tak zwane, nie?
Tak, tego się ciężko słucha, znaczy jeżeli to wtrącasz co ktoś tam zdanie, to nie jest uciążliwe. Jeżeli wtrącasz to co drugie albo trzecie słowo, a są tacy menadżerowie, których ja znam i czasami muszę ich słuchać, to niestety tego się trudno słucha. Twoja wiarygodność trochę na tym cierpi, jeżeli tego jest w nadmiarze. Ja też to robię, ja też nie jestem tego wolny. Pozbyłem się 90% tych dźwięków namysłu dzięki Toastmasters, bo tam jest specjalna technika, że ktoś ci dzwoni, strasznie to jest wkurzające, ale potem dzięki temu wiesz, kiedy to się zbliża
nawet, nie?
Tak, już jesteś w stanie to przełknąć, zastąpić pauzą, bo do tego się to sprowadza, żeby zastąpić dźwięk namysłu pauzą. Ja się nie chcę tego przyczepiać, bo to jest na tyle naturalne i to trzeba w sposób świadomy wyrugować, nie? Warto nad tym popracować.
A co sądzisz o takim, bo takie jest moje doświadczenie, że dla mnie te dźwięki namysłu bardzo często wynikają z tego, że no w głowie mamy jakieś idee, ale wiesz, no to jest system nerwowy, elektryczno, chemia i elektryka tak naprawdę. I często te para słowa, to jest w momencie, w którym następuje translacja tych idei w gotowe zdania. I ja zauważyłem, że u mnie bardzo pomogło, jeśli ja sobie taką prezentację, może 3 razy to nie przesadzajmy, ale z 1-2 razy powiedziałem do ściany, bo już ta translacja nastąpiła, ja już te zdania sobie sformułowałem i nagle się okazuje, że ta ilość tych para słów, i to drastycznie spadała.
Wiesz co, przygotowanie, jakby tutaj poruszyłeś zupełnie osobny temat, który właśnie to, że to jest główna rzecz, która, główny błąd, który popełniamy, nie przećwiczywszy sobie tego, co chcemy powiedzieć, To jest główny błąd. Nie? Czyli wychodzimy totalnie na pałę, zupełnie nieprzygotowani, myślimy, coś tam zrobię. Jeżeli masz
I jeszcze powiemy tym ludziom, że to robiłem, uwielbiam to po prostu na konferencji. Ja to robiłem w pociągu dzisiaj.
Tak, ja to przed chwilą skończyłem. Nie? No jakby, no i co z tego? Jakby gdzie jest twoja wiarygodność?
Znaczy, no i to oznacza stary, że masz nas w dupie. Za przeproszeniem.
Otóż to. Jak w szkole z komunikacji wystąpił mieliśmy, to jak zawsze biorę jako miarę wiarygodność, jako miarę twojego sukcesu komunikacyjnego, nie? Czyli czym więcej rzeczy zrobisz, które wzmagają twoją wiarygodność, tym większy twój sukces komunikacyjny. Nie? No i teraz jeżeli mówisz, ja dopiero sobie te slajdy zrobiłem, albo w ogóle ja przyszedłem, nawet nie wiem co na tej prezentacji powiem, trochę nie o to chodzi. Nie?
Nie lubię tak uderzać, że coś tam jest polskie, ale mam wrażenie, że to jest takie polskie.
Nie, wszędzie to słyszałem.
Wszędzie to słyszysz.
Znaczy nie, w Chinach tego nie słyszałem, znaczy nie słyszałem tego w Azji. W Azji ludzie się nie przyznają do tego, że są nieprzygotowani. Nie?
A w Stanach
się nie przyznają, bo jakby nawet jeżeli nie są przygotowani, to i tak mają to gdzieś, nie? Ale w Europie my mamy takie tendencje do umniejszania sobie. To nie jest tylko polskie, to w wielu krajach Europy mamy takie tendencje do umniejszania sobie, nie? Że właściwie to ja tylko, ja mam nadzieję, że wam się to spodoba. Nie?
No.
Ja przepraszam, ale ja się dzisiaj bardzo stresuję tym wystąpieniem. Głównym błędem jest to, że się nie przygotowuję, bo nawet jeżeli spiszesz sobie coś, to nawet jak mówisz, to jak to raz powiesz, to poczujesz, że coś ci zgrzyta. że coś z jednego, drugie z pierwszego nie wynika.
Nie będzie tej sytuacji, że przechodzę już zgrabnie do tej puenty, którą sobie wstępnie wymyśliłem i taka czerwona lampka się, Jezu, to jest bez sensu, ale co mam zrobić, skoro to mówię pierwszy raz i jestem przed tymi ludźmi.
Dokładnie tak. I albo mówię i dochodzisz do wniosku, dochodzisz do momentu, w którym stwierdzasz, że to, co chcesz powiedzieć, jest zupełnie nie tym, jaki miałeś zamiar, nie? Zmierzasz zupełnie nie do tej puenty, którą sobie zamierzyłeś, nie? No tak bywa, nie? I właśnie warto przynajmniej raz, nawet w myślach, nawet nie trzeba przed ścianą, warto powiedzieć te słowa. Ja często ćwiczę w samochodzie. Jak jadę, to sobie robię swoje wystąpienie raz czy dwa razy i potem ono jest lepsze.
Ja głównie jeżdżę pociągami, więc jest trochę ciężej.
No to ja, wiesz co, powiem ci tak, ja ćwiczyłem, ja robiłem szkolenia dla całego świata, tych liderów dystryktu z całego świata kilka tygodni temu i leciałem samolotem 10 godzin i wyszedłem sobie do toalety, stanąłem sobie przed ludźmi, koło tej toalety, czekając w kolejce i udawałem, że oni są moją publicznością i ja do nich mówiłem, w samolocie szumi, więc ja mówiłem bardzo mocno, tak pod nosem, cichutko, ale udawałem, że oni są moją publicznością i ja do nich opowiadałem o tym, że są różne style pracy i że każdy z nas ma coś tam, takie intro do warsztatu. Nie? Można. No, w każdym razie największy błąd to jest nieprzygotowanie się, a drugi największy błąd to jest błądzenie losowe. Nie? Czyli ja coś tam wam powiem, ale właściwie to trochę z tego i właściwie z tego nic nie wynika. Największy błąd to jest nie wiedzieć, że nie wychodzisz i nie wiesz, po co wychodzisz, nie wiesz, co robisz, nie wiesz dlaczego, jaki jest cel tego ćwiczenia. Nie? I to są takie dwa najważniejsze błędy, które są...
Znaczy, czyli nie musisz być, modulować głosu, robić nie wiadomo czego i tak dalej, tylko po prostu się przygotuj.
Tak.
Znaczy, w trzech, czterech, pięciu punktach od czego zaczniesz, czym to podeprzesz, jaką historią i co powiesz na końcu?
Tak. Jakby to treść jest zawsze najważniejsza. Treść rządzi, nie? Czyli cel rządzi, treść budujesz w oparciu o cel, a potem jak już to masz, no to warto poćwiczyć ten przekaz, czyli umiejętność patrzenia na ludzi, do których mówisz, umiejętność odpowiedniego zachowania się na scenie, umiejętność unikania błądzenia losowego, takiego gibania się, no bo to jest rozprasza, jak patrzysz na kogoś, kto się tak gibie cały czas i mówiąc się gibie, bo to jest oznaka stresu, no to przeszkadza, nie? Natomiast wiele rzeczy, które nam się wydaje, że przeszkadzają, nie przeszkadzają, to są rzeczy, to są nasze takie naturalne manieryzmy. Ja pytam, no co zrobić z rękami? Najważniejsze pytanie zawsze na warsztatach wystąpień publicznych, co zrobić z rękami? No to wyjdź i opowiedz mi jakąś historię. No ktoś wychodzi i opowiada i w sposób naturalny gestykuluje, albo nie gestykuluje. Albo nie gestykuluje, albo ma ręce cały czas w dół, bo ma taki styl. Czy to umniejsza jego wartości wystąpienia? Nie. Nie, bo jeżeli zaczniesz coś robić na siłę, to nie zadziała. Jeżeli masz naturalny styl, bombastyczny styl gestykulowania, to warto, żebyś mieć tego świadomość. I jeżeli chcesz nad tym pracować, to pracuj nad tym świadomie, ale to nie jest tak, że musisz. Nie? Tak samo oczywiście modulacja głosem, mówienie pewnych rzeczy trochę szybciej, pewnych rzeczy trochę wolniej, używanie pauz, to wszystko wzmacnia twój przekaz. Ale najpierw treść. Jak masz treść i chcesz potrenować swój wizerunek sceniczny, swoją osobowość sceniczną, świetnie, zapraszam. Super. Skontaktuj się ze mną, poćwiczymy. Tak.
Kolejne serduszko, tylko tym razem inne.
Tak, natomiast wiesz, no zgodnie z twoim hasłem zero bullshit, tak, no to jest naprawdę, najpierw musi być zero bullshit w treści. I było takie, ja próbuję to znaleźć od dłuższego czasu, był admirał marynarki wojennej amerykańskiej, który występował na TEDxie. Na czerwonej kropce. Czerwona kropka, masz obowiązek stać na czerwonej kropce, bo tam ci widzi kamera. Więc tam pola do tego manewru scenicznego, że sobie pochodzisz tu, trochę tu, to nie ma. Właściwie powinieneś stać w miejscu. I ten admirał stał sobie w miejscu i mówił bardzo takim spokojnym, monotonnym wręcz głosem. Opowiadał różne historie, które ze swojego doświadczenia, taki starszy człowiek, i praktycznie nie patrzył w publiczność, tylko patrzył w podłogę. I mimo wszystko tego się świetnie słuchało, bo to była historia, to były prawdziwe, emocjonujące historie, gdzie no, wisiało życie ludzkie na włosku, gdzie wisiało życie załogi na włosku na przykład, albo były poważne historie, które wcale nie wymagały podkreślania głosem, nie? Więc treść
to się trochę wiąże to, co powiedziałeś, tak naprawdę z moim już tam to dużo czasu nam to zajęło, ale tam jeszcze chwilę, może jeszcze 5 minut pociągniemy. To się wiąże z moim kolejnym pytaniem o angielski, bo to, co powiedziałeś, to mi się bardzo mocno kojarzy z osobami, które się silą na jakiś akcent brytyjski, a jednocześnie robią, nie wiem, czy z tym przepisem, a jednocześnie po prostu robią tak podstawowe jakieś błędy gramatyczne i tak dalej, i to wtedy często brzmi kuriozalnie, w sensie po prostu osoba brzmi jak speaker BBC, ale po prostu tam są jakieś takie błędy, czyli treść jest słaba, tylko forma jest taka
bombastyczna.
Bombastyczna. No i właśnie, jak z tym angielskim? No bo trochę klubów w Polsce też jest po angielsku. Ja kiedyś brałem udział w takim klubie, no to teraz na poziomie międzynarodowym to zdecydowanie po angielsku. W wielu korporacjach też potrzebujemy coś czasem po angielsku. Czy warto się uczyć przemawiać w tym języku? Dla kogo to ma sens, dla kogo nie? Czy wiesz, no, czy na przykład jak ktoś ma poziom B1, to ma próbować po angielsku, czy raczej niech najpierw się skupi na polskim, bo ten angielski to może na razie jest za słaby?
Ja ci powiem historię w związku z tym. Zaskakujące. Jest w naszym dystrykcie, czyli jest w Polsce. Nasz dystrykt się składa z Polski, krajów bałtyckich, Finlandii, Rosji i Kazachstanu. I u nas w Polsce jest niejaki Marcin. Marcina pozdrawiam, Marcin będzie wiedział, o kim mówię. Marcin kilka lat temu zamarzył sobie zrobić karierę w Toastmasters i wejść w zarządzanie na poziomie rejonu, okręgu i tak dalej. Przy czym Marcina angielski był mniej więcej na poziomie dobry A2, B1 powiedzmy. No i rozmawiałem sobie, ja z Marcinem porozmawiałem, mówię, słuchaj, area, czyli rejon, 4-5 klubów, 6 klubów, nie ma problemu, dasz radę. Na poziomie okręgu warto, żebyś jednak mówił w języku obcym, na poziomie takim przynajmniej, że jesteś w stanie zrobić raport i zrozumieć, co się dzieje na szkoleniu, no bo te szkolenia i te raporty są wszystkie po angielsku. A jako dyrektor division, czyli okręgu, już jesteś zobowiązany na spotkaniach biznesowych naszych, które mamy kilka razy do roku, jesteś zobowiązany do tego, żeby robić raporty. No i w związku z tym warto, żebyś poćwiczył ten angielski. No i Marcin wziął sobie to do serca, poszedł na kurs, potrenował, choć był w klubie anglojęzycznym, próbował robić wystąpienia po angielsku. No i jak usłyszałem, jego robiącego raport ostatni kilka miesięcy temu, bodajże w maju, to mówię, to nie jest ten sam człowiek. Znaczy jest ten sam człowiek, ale jego poziom wzrósł wystarczająco na tyle, że jest w stanie normalnie wejść jakby w struktury te dystryktowe. I jakby to było dla mnie takie świetne potwierdzenie tego, że jeżeli faktycznie zależy ci na czymś i chcesz, to jak włożysz w to wystarczająco dużo pracy i wiesz, po co to robisz znowu, wiesz, po co to robisz, to jesteś w stanie przejść.
Super. Czyli zachęcasz.
Ja zachęcam do, wiesz, jakby ja powiedziałem moim synom, że jakby ja nie wymagam od nich wielu rzeczy, ale jedną rzecz, której wymagam, jest to, że muszą mówić po angielsku w wieku 18 lat, muszą mówić biegle. No i oni się tam trenują, ten angielski, tam cisnę ich na to, zabieram ich na konferencję Toastmasters również, żeby też się osłuchali z pewnym sposobem mówienia, z pewnym sposobem komunikacji. Ja uważam, że po angielsku warto mówić, po prostu warto mieć warto mieć przynajmniej ten poziom B2 po angielsku, żeby rozumieć.
B2, tak. A moim zdaniem, jak jesteś menedżerem takim na poważnie, to C1 jest.
Tak. Znaczy ja powiem ci tak, ja w korporacji 90% czasu pracuję po angielsku.
I to też masz łatwiej.
Tak, no bo jestem cały czas eksponowany.
Bo na bieżąco jest tak.
Ale warto praktykować. Ja na przykład był czas, że pracowałem w firmie zupełnie nieanglojęzycznej, że pracowałem w firmie, w której pracowałem praktycznie 100% po polsku. No i ja wtedy, to był ten moment, kiedy zapisałem się do Toastmasters i zapisałem się do klubu anglojęzycznego specjalnie po to, żeby ci się eksponować na angielski regularnie. I faktycznie czyli warto. A jeżeli to o to, o czym mówiłeś, że robisz błędy gramatyczne, ale mówisz perfekcyjnie, no to jest taki folklor trochę, tak? Ja miałem świetnego człowieka u nas w klubie, który Andy'ego bardzo serdecznie pozdrawiam. Andy nas uczył, że możesz mówić gramatycznie w ogóle do bani, ale twoja wymowa musi być taka, że zrozumie to native, nie? Pokazywał nam na przykład przykłady, bo third to jest trzeci, a third to jest why no.
Nie? Tak.
I kilka innych przykładów.
Że takie, są takie polskie typowe, nie? Że są wymową i, nie? Tak. Że i krótkie to jest y.
Tak, nie? Tak. Winner to jest zwycięzca, a winner to jest parówa. I ta parówa w języku obcym zastanawia dokładnie to samo, co u nas. Po prostu, ale z ciebie parówa, nie? No i to tak to wygląda, nie? Tego warto pilnować. Warto nauczyć się wymawiać słowa poprawnie. Gramatyka jest tak naprawdę drugorzędna, bo społeczność anglojęzyczna nie jest społeczną francuskojęzyczną.
Winner, mi się przepraszam, ten winner ze mną zostanie.
Społeczność anglojęzyczna wspiera, nie ma z tym problemu, jeżeli mówisz nie do końca gramatycznie. Ważne jest to, żeby cię zrozumieli. Nie? I to jest, to jest bardzo, bardzo cenne. Warto
Tak, mi nie chodziło, o broń Boże, to się nie wyśmiewam, nie chodziło mi o to, że wszystko ma być idealnie. Ja też robię błędy, ale chodziło mi po prostu właśnie, że ktoś widać, że położył ogromny nacisk na to, żeby po prostu mieć tą wymowę taką i tak dalej, a jednocześnie mówi you was, she don't i tak dalej. Takie po prostu totalnie i to po prostu tak zgrzyta, że szok. Słuchaj, kończy nam się czas. Chciałem ci jeszcze zadać dwa takie finalne pytania, króciutkie. Czy jest jakiś bullshit powielany, nie wiem, w social media, gdzieś na LinkedInie i tak dalej o mówieniu, o przemówieniach publicznych albo o innej dziedzinie, w której się specjalizujesz, w której się po prostu wkurza?
Tak. Znaczy jest oczywiście stary, dobry Merabian, który kiedyś zrobił swego rodzaju badania, badania, które miały pokazać coś innego, ale zostały źle zinterpretowane i teraz ja powiem ci tak, w zeszłym roku byłem na warsztacie, na którym w zeszłym roku, kiedy o tym, że to jest bullshit, to już było wiadomo od lat, człowiek, który jest bardzo wysoko opłaconym konsultantem, przyszedł i powiedział, że 55% naszego przekazu to jest mowa ciała, 27% przekazu to jest nasz głos, a 7% to jest treść. I to jest bullshit. Jak ktoś chce, to odsyłam do źródeł, żeby sprawdzić, dlaczego to jest bullshit. To jest bullshit, to nie jest prawda, treść rządzi, przekaz wzmacnia treść. Tak?
Tam chodzi o troszkę co innego. Tak,
badanie polegało na pokazywaniu zdjęć i interpretowaniu emocji, a niekoniecznie na tym, na wystąpieniach publicznych.
Na słuchaniu kogoś przez godzinę i zrozumieniu czegoś.
To nie o to chodzi, tak? Więc to jest taki największy bullshit, jeśli chodzi o komunikację.
I tu ci po prostu mówisz, Jezus Maria, tak, okej.
Ja go tam próbowałem zchallenge'ować, ale jakby nie robiłem, ja nie lubię na
forum. To jest też trudna sytuacja na forum, tak. Słuchaj, to gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować?
Ja jestem dostępny praktycznie wszędzie. Nie mam mnie na TikToku. Znaczy mam konto na TikToku, bo muszę obserwować, co moje dzieci mi wysyłają, ale nie mam konta takiego, nie publikuję niczego na TikToku. Można mnie znaleźć wszędzie. Można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na Insta. Na Insta mało publikuję. Można mnie znaleźć na LinkedInie. Ja jestem jestem raczej responsywny, w sensie takim, że jak do mnie napiszesz, to ja zazwyczaj odpowiem. Można do mnie napisać...
Chyba, że jesteś w Honolulu czy gdzieś indziej na
to wyjeździe. Nie odpowiadam od razu, tylko jak strefa czasowa mi na to pozwoli. Można się ze mną skontaktować, naprawdę. Ja jestem dostępny, wystarczy wpisać Piotr Chinko przez CH i
zalinkujemy wszystko.
Tak, i można mnie znaleźć, i jeżeli ktoś z was chciałby, nie wiem, przygotować się do wystąpienia, chciałby, nie wiem, zaprosić mnie do swojej firmy na wystąpienie takie dla pracowników albo dla menadżerów, albo chciałby, żebym przeprowadził szkolenie z zarządzania, z leadershipu, z budowania zespołu, z komunikacji, z wystąpień publicznych, serdecznie zapraszam. No i konferencjerka, jak ktoś już tak bardzo chciał, żebym poprowadził mu imprezę, to również to robię w języku sympatycznej polskim.
Pan Krysiu z turnusu trzeciego?
Pucio. Tak robię wszystko po polsku i po angielsku również, więc tak jak mówię, serdecznie zapraszam i dzięki Igor za zaproszenie, to była przemiła rozmowa.
Super, bardzo ci dziękuję, Piotr.
Dzięki, do zobaczenia.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.